ShuffleCast. Mieszamy w technologiach.
Odcinek ShuffleCast. Szósty. Witamy serdecznie. Damian Pracz.
Siema.
I ja, Sławek Agata. Kochani nasi słuchacze, dzisiaj nie spodziewajcie się po nas ultra długiego odcinka, bo mamy, że tak powiem, dzisiaj dużo ograniczeń czasowo-technicznych, więc z tej oto przyczyny musimy sobie tak dzisiaj troszkę bardziej skrótowo porozmawiać. Mamy nadzieję, że nam to wybaczycie, ale tyle razy już nagraliśmy ostatnio jakieś odcinki po dwie godziny, bo że to już
po półtorej i tak dalej.
Zgadza się, że myślę, że staramy się wam dostarczyć trudny content w naszym wykonaniu, a czasami po prostu gówniany jak to zwykle, ale zawsze coś gadamy do tego, więc na pewno towarzyszymy wam podczas różnych dziwnych rzeczy i różnych dziwnych sytuacji. Prawda, że tak, Damianie?
No, oczywiście, że tak.
No, a dzisiaj sobie porozmawiamy o 1000, albo nie, tym razem może nie o 1000 ciekawych rzeczy. Coś na pewno znajdziemy na naszej liście.
Ale kilku.
Powiedz mi, zaskocz mnie czymś z rana i powiedz mi coś ciekawego, co cię spotkało, bo to, że nie interesuje cię fakt, że teraz, żeby dronami latać, trzeba się rejestrować, to już wiem. To zadam ci inne pytanie. Czy codziennie zaglądasz na Epic Store i patrzysz, co tam w tym dzisiaj dali?
Nie, też nie.
Nie mówię Epic, tylko Epic.
No wiem, że z Epiciem, ale z Epiciem kończył się tak, że nawet jak coś dodam, to najczęściej tak tego nigdy nie włączę.
Ale pomyśl, jesteś Polakiem, dają za darmo, a ty się w ogóle wahasz? Torchlight 2? Wahasz się? Matko Bosko.
Nie wiem, stary, mam to gdzieś, no.
No ja wiem, ty to wszystko masz gdzieś, w ogóle tak ten taki.
Ja to się zaskoczy, ja ci powiem, że jazda samochodem w 1 stycznia o godzinie 6 rano jest absolutnie cudownym przeżyciem.
No nie, to jest ten najlepszy
ten. Coś wspaniałego. I w ogóle jazda w ogóle 2 stycznia o godzinie 12 robienie trasy 200-300 km też jest cudownie przyjemne, bo tirów prawie brak, ludzi prawie brak, no można jeździć.
Piękna sprawa. A słuchaj, jeszcze zapytam, widziałeś jak roboty tańczą?
Nie.
A, to ja ci później podeślę filmik, jak roboty z tego, z tej firmy, jak nam się Boston Dynamics fajnie tańczą na YouTubie i sobie myślisz, czy to jest zabawne, czy to przygotowanie do inwazji śmierci nad ludzkość? Więc wiesz, no. Nie, to naprawdę powiem ci, robi wrażenie tak swoją drogą, powiem ci. No, ale cóż. No więc proszę pana, tak sobie myślę, że podałoby jakiś temat ogarnąć, mam propozycję. Czy zaczniemy od tematu zupełnie niezwiązanego z technologią, a jak żeby inaczej? A mianowicie obejrzałem, co już wiesz, nie będziemy ukrywać. Jestem praktycznie, no mogę powiedzieć, na pewno pierwszy sezon mogę ocenić. Obejrzałem sobie serial Upadek Królestwa. I o ile, wiesz, to nie jest nic nowego, ale ja sobie pozwolę specjalnie z dedykacją dla ciebie, ponieważ to twój jeden z ulubionych seriali, jakie w ogóle powstały kiedykolwiek.
No.
I jako, że już wiem, o czym to jest, to mogę go sobie ciut zrecenzować. Taka króciutka notka na ten temat. Ja powiem ci szczerze, że tak jak polubiliśmy się z Alfredem, czyli z królem, tak główny bohater naprawdę w ten serial wieje mi takim telewizyjnym sznytem mocno. I wiesz, dlaczego? Bo główny bohater jest zawsze nieśmiertelny, praktycznie ciężko go zranić i tak dalej. Nawet nie jest na poziomie Johna McClane'a w Szklanej Pułapce. No bo tam John McClane chociaż trochę, wiesz, trochę obrywał, tak? A on mam wrażenie, że nie obrywa w ogóle. Nie będę robił spoilerów też za bardzo, ale jest kilka walk, których spodziewam się więcej komplikacji. Możesz kojarzyć coś imię Utta?
No tak.
No właśnie. I wiesz, i... Ja tam mam poczucie, że wiesz, jego taka niezniszczalność jest troszkę męcząca i w ogóle powiem ci szczerze, jego historia, nie wiem, kojarzy mi się jego też to, jaki on jest narwany, kojarzy mi się bardzo, to się mówiło, gorąca głowa, kojarzy mi się z postacią Bohuna? trochę Bohuna, trochę Kmicica z Potopu. To takie klimaty.
Coś pocisną teraz.
No nie, ale Kmicic przechodzi przemianę. Przecież tak naprawdę jakby zakranizować współcześnie Potop, to byłaby taka właśnie taki Upadek Królestwa mógłby z tego skleić. Oczywiście dać się zmienić język na bardziej przystępny pewnie i wiesz, naprawdę to nie byłby, nie stanowiłoby, podejrzewam, wielkiego problemu, żeby odwzorować ten... Tylko trzeba lubić taką estetykę, nie wiem, szlacheckiej Polski, a nie estetykę wikingów takich. W ogóle nie wiedziałem, powiem ci, że Danowie byli takimi wielkimi, nie wiem, wojami, mi się wydawało, że wikingami to byli Nordowie, coś tam, no, wiesz, Norwegowie, a tutaj jednak...
No wiem, o co ci chodzi.
A tu to mnie troszkę pod tym względem zaskoczyło. I teraz powiedz mi, mój drogi, jakbyś mógł. Teraz chciałbym usłyszeć po tym, jak obejrzałem, to przypomnij mi, czemu tobie się ten serial tak podoba?
Klimat.
Okej.
Okay. I świat przedstawiony, to raz. Dwa są, nie wiem, mi się podoba główny bohater, bardzo, bardzo lubię jego w ogóle dialekt, jak się wypowiada. Tylko nie oglądam,
dialekt?
Bo... Znaczy w sensie dialekt, w sensie to jak się wypowiada, wiesz co chodzi. Jego sposób mówienia, może tak.
Narwany, też ci się podoba?
Tak, też mi się to podoba. Okay. I w ogóle podoba mi się to, że to główny bohater jest grany przez aktora, który jest Niemcem. I ten jego angielski do końca nie jest taki czystym angielskim, tylko ma właśnie taki fajny, no nie wiem, taki fajny, wiesz, akcent taki.
No, niestety genialny. Ten serial cierpi na pewną cechę, mianowicie wszyscy mówią w jednym wspaniałym języku angielskim.
No tak,
co
tak.
Nie jestem do barbarzyńcy. Co wywołuje ten efekt smutny, że ja nie wiem, kiedy kto kogo rozumie i dlaczego ktoś kogoś rozumie. Wolałbym jednak granie to, wiesz, no to co rzadko niestety pojawia się w serialach.
No wiem,
czyli aktorzy mówiący w swoich językach oryginalnych. Względem, znaczy nie swoich, tylko jakby względem postaci, które odgrywają, tak?
Mhm.
No bo jak on jest Niemcem, to by mówił jak? Po niemiecku. Wiadomo. Nie no, spoko. No to tak chciałem cię o to podpytać. Generalnie ja jestem, na tyle mi się podoba, że na pewno będę leciał dalej. Serial jest naprawdę, daje radę i jako, ale powiem ci, że to jest taki... no nie ma co ukrywać, no to jest taki serial, taki dla mnie, to jest taki, wiesz, oglądacz taki, wiesz o co chodzi.
No wiem, że
też nie trzeba oczekiwać jakichś wielkich rzeczy, tak? Ja powiem ci, po tym jak obejrzałem w Sylwestra, Wszyscy moi przyjaciele nie żyją.
To Gliniot nie, to podobno coś... niesamowity.
Znaczy w ogóle, a teraz zrobię też taką wrzutkę, powiem ci szczerze, że ja wiem, że wielu ludzi jedzie po tym filmie jak po burej suce, ale mi osobiście wjechał dobrze w Sylwestra. Wiesz, ja wprawdzie, szczególnie, że mój Sylwester to było spotkanie kilku znajomych po prostu, wiesz, taki...
Czy nie oglądałeś Beatki Kozidrak i Mariusz Kirodowicz?
Nie. Nie miałem tej wątpliwej przyjemności. Coś tam słyszałem, że jakiś był Sylwester marzeń, jakiś taki ten, coś tam, jakieś bzdury. Ale nie, błagam cię. Najlepszy Sylwester z dwójką, to jak połączysz, chociaż nie wiem, czy był na dwójce, czy na jedynce, Sylwester z dwójką, czyli jak połączysz mleko z ogórkami kiszonymi.
Tak, wiem, znam to.
Widziałeś tego memu.
Tak.
Natomiast powiem ci, że ten, że obejrzałem Wszyscy moi przyjaciele nie żyją i jak na polskie kino, mając tą świadomość nawet bez tego, ten to był naprawdę fajny film. Znaczy ja się ubawiłem, ja lubię bardzo ambitne kino, lubię dobre, głębokie filmy, ale ubawiłem się świetnie i na przykład uważam, że jest to świetny film na imprezę dla ludzi. A to, żeby się pośmiać, a to, żeby takie nawet spotkanie z przyjaciółmi, gdzie wiesz, gdzie właśnie na Sylwestra był mega. Nie musisz zbyt ambitnie oglądać, ponieważ ten film ma fabułę równie skomplikowaną jak dobry pornol, więc naprawdę nie wymagało to wielkiego zaangażowania emocjonalnego ze strony widza. A posoka leje się całkiem przyjemnie. Poza tym takie teenowe, trochę teen klimat, kino, taki slasher, wiesz, z udziałem takiego, wiesz, takiego amerykańskiego sznytu, gdzie masz właśnie jakąś bandę nastolatków, która po kolei umiera. Całkiem przyjemna rzecz, no naprawdę. I ja wiem, słyszałem, że tam Julia Wieniawa jest, wszyscy się jarają. Tam Julia, ja nawet nie wiedziałem, kim ta laska jest do tej pory.
Ja też nie wiem, kto to jest.
Ale generalnie, jakbyś szukał filmu na taką totalny, potrzebujesz totalnie zmurzyć się, rozumiesz? Tak, to totalnie potrzebujesz obejrzeć coś tego, to ja osobiście wiem, że wielu mnie za to skrytykuje, ale ja osobiście mogę to polecić. Ja tam jestem zadowolony. I powiem ci szczerze, moi znajomi też byli. I wiesz, i nie wiem, no... Kolejnego dnia oglądałem chyba po raz czwarty czy piąty Coco. Niby animacja Pixara, ale już film
widziałem
bardzo
raz,
fajny.
Fantastyczny jest, uważam.
No widzisz. Czekaj jeszcze raz, uważasz, że fajny czy nie fajny, by tak dużo
nie gadał? Uważam, że jest fantastyczny.
No właśnie. Całe kino płakało, jak byłem pierwszy raz. Ale to oczywiście... Naprawdę? No, ostatnia scena? Panie. Jesus. Taki wyciskacz łez, że wiesz. Natomiast ja generalnie uważam, że to nie jest żadne wielkie wydarzenie filmowe, to nawet nie jest średnie wydarzenie filmowe. Natomiast ten. A w ogóle obejrzałem jeszcze jeden film, słuchaj, bo jakoś tak, wiesz, mam teraz czasu trochę i obejrzałem polskie kino gangsterskie, które jest dobre.
Jak zostać gangsterem?
Jak zostałem gangsterem. A, aż właśnie. Nie mogłem uwierzyć, że jakiś inny reżyser niż Pasikowski, bo Wegi nie jest dla mnie osobą, którą
reżyserem.
Przepraszam, geniusz Wegi wykracza poza moje możliwości recenzowania czegokolwiek. Jestem poza tym. Natomiast Pasikowski się dawno skończył i dawno nie widziałem, wiesz, nie widziałem dawno dobrej polskiej sensacji. A to było naprawdę porządne, przyjemne kino. I drodzy moi, jeżeli macie możliwość, macie Netflixa, to na Netflixie ten film jest, Jak zostałem gangsterem. I jeżeli szukacie dobrego seansu, naprawdę porządnego kina, tutaj ciężko mu coś zarzucić, moim zdaniem. Oczywiście, to nie jest żadne, to nie jest Scorsese, tak? No powiedzmy poważni, no. To też nie jest nic wybitnego, ani nie jest to 7 na przykład. To też nie jest thriller. Ale jest tam troszkę krwi, jest tam trochę golizny, bez przesady, ale trochę jest. Raczej dobra, krew się potrafi tam polać. Jest dużo takiego... Tylko, że no jak... Pewna uwaga, jeżeli nie lubicie slow motion, to musicie niestety wiedzieć, że ten reżyser bardzo się w tym lubuje i to nawet czasami w tak głupich scenach, w sensie scenach, które nie mają żadnego znaczenia, on walnie slow motion.
Bo tak.
Jest bijatyka, która jest drugorzędową bijatyką, koleś leci z pięścią, a on postanowi spowolnić scenę, bo może tak. No cóż. Tak czy owak, to już na koniec chyba moich recenzyjek, że tak powiem, mogę z czystym sumieniem polecić. I to będzie na tyle. Widzę, że ty wrzuciłeś też jakąś recenzję.
Bo ja skończyłem oglądać Mayans MC w końcu drugi sezon.
W ogóle przypomnij naszym drogim słuchaczom, o czym był w ogóle Mayans MC i gdzie go znajdą. Bo wiesz co ci powiem?
Mayans MC jest na HBO.
Czekaj, powiem ci jedną rzecz. Jak tacy sfilmowani robią film i na przykład sfilmowani recenzenci, chłopaki i dziewczyny generalnie, bardzo ich szanuję, ale na przykład oni zrobią film i o serialach i filmach i owszem, na Wrogu pojawia się informacja, gdzie to znajdziesz, wizualna, ale na przykład nie powiedzą tego, że to po prostu na Netflixie, albo że to na Apple Plus, albo że to gdzie, no dobra, przepraszam, z tym Apple Plus. Znaczy nie wiem, kilka się ostatnio rzeczy pojawiło tam fajnych. I tak dalej, troszkę się z tego naśmiewam, ale więc powiedz głośno, gdzie znajdziemy Mayans MC i o czym to krótko
na HBO w tym momencie.
Okej, to ta słynna apka, co nie działa.
No tak, HBO. Między innymi jedna z kilku. Nie?
No tak.
No dobra, więc wracając do Mayans MC, to jest sequel Synów Anarchii, tylko zupełnie od innej strony i to jest opowiedziana historia od strony rekruta, który chce się dostać do klubu. I drugi sezon jest dalszym poczynieniami tego rekruta i jego wdążeniach do dostania się do klubu. Tylko drugi sezon moim zdaniem jest lepszy niż pierwszy, bo jest bardziej wartka akcja, bardziej jest taki, nie dłuży się momentami, to raz. Cała intryga w drugim sezonie, rodzinna i nierodzinna, jest lepsza, to dwa. I trzy, lepiej poznają bohaterów, są jeszcze fajniej przedstawieni niż w pierwszym sezonie i dużo rzeczy jest dopowiedziane, czego nie kumaliśmy w pierwszym sezonie, więc można powiedzieć, że drugi sezon uważam za ogólnie lepszy niż pierwszy. I to moim zdaniem fantastycznie się bawiłem przy tych odcinkach. Naprawdę.
Okej.
I tyle. Nie chcę mówić więcej na temat fabuły i tak dalej, no bo naprawdę nie chcę nic zdradzać. Bo...
krótko i na temat polecam.
Tak, polecam. Tylko musicie się liczyć, wiesz, z klimatem narkotyków, handlu bronią, wiesz, sens seksu oraz morderstw i tego typu rzeczy. No i dość wulgarnego języka, nie? Więc to jest taki serial taki, no, tego typu. I tyle.
Dobrze.
Mówię, nie chcę mówić więcej, mówię krótko na ten temat, ale naprawdę warto.
Nie ma problemu. Dobrze. No to teraz widzę, że mamy Good Old Games. Na tapet bierzemy.
Dokładnie, mały follow-upik do GOGa. Bo jak wiecie, napisałem w dniu premiery Cyberpunka, że zwróciłem tą grę po 6 godzinach grania i powiem szczerze, że dalej hajsu mi nie oddali. Dostałem natomiast kolejną beznadziejną wiadomość, że mają kupę roboty, są zarobieni i dalej muszę czekać w kolejce, aż mi odpiszą. I się zastanawiam, na ile to jest zagrywka, że mi się znudzi i odpuszczę, a na ile faktycznie
są
zarobieni.
Ale co masz odpuszczać? To już wisi.
Nie, ja nie odpuszczę, oczywiście, że nie. Tylko wiesz, dalej mam wrażenie, że to jest takie zaczynanie, granie na czas z ich strony. Trochę to jest już nie w porządku, bo to już prawie zaraz będzie miesiąc. Przecież.
No tak. Trochę nie fajne.
Znaczy, ja rozumiem, że muszą łatać grę i tak dalej, ale obstawiam, że są ludzie, którzy są dedykowani do, nie wiem, tego typu rzeczy i to powinno być rozstrzygane jakoś tak w miarę ogarnięcie, nie? No, a nie coś takiego, że automatyczne wiadomości są do mnie wysyłane i jeżeli zrezygnowałeś ze zwrotu, albo jeżeli uważasz, że jednak zadowoli cię transfer pieniędzy do portfela GOG, no to wciśnij coś tam, nie? Mhm. Wiesz, o co chodzi? Na takiej zasadzie, tak. Nie? Na takiej konkretów, że zwrotka hajsu na konto? Nie. Póki co cisza. Dalej.
No to dawaj nam update'y.
Będę dawał update'y.
Dobra, zobaczymy, jak dalej to będzie. Może przejdźmy dalej i proszę
I
pana...
Słuchaj, w tygodniach to niezmiennie mnie bawi. Bo jak to powiedział Adam, z dwóch podcast Apple znowu zmoczyło.
No tak.
I o co chodzi?
Się, ataki były ładne, amerykańskie, szkoda.
Nie, chodzi o AirPods Max. Tak, znowu się czepiamy AirPods Max, ale to jest dosłownie mokra sprawa. Chodzi
wydali
o to, że...
plamę, no, nazywając po prostu po imieniu.
Dokładnie, no zmoczyli. Zbiera się woda, pod, jak wyjmiesz te, wiesz, te nauszniki, znaczy nauszniki, no te pady, które znaczy, chwaliłem
no to powiedz,
za...
No tak, no tak.
Jak wyjmiesz pady na magnesowe, które chwaliłem, że są tak fantastycznie magnesowe, okazuje się, że po dłuższych sesjach jakby cały pot, który się tam zbiera, nie wiem, co tam jeszcze, odparowująca woda z głowy, czy cokolwiek można to nazwać, zbiera się w tych nausznikach po prostu wewnątrz i są takie widoczne kropelki. I powiem ci szczerze, że nie spotkałem się z żadnymi sławkami, to miałoby taki problem.
Ale z tego, co czytałem, to planowane. Raczej, że to działanie nie jest niczym strasznym i po prostu trzeba przetrzeć mokrą, niestrzępiącą się ściereczką. Tutaj robi taka kreska. Ściereczka nie została dołączona do zestawu sprzedażowego.
Aha, czyli znowu z problemu zrobili it's not a bug, it's a feature, tak?
No. Raczej chyba feature to nie jest. Ale czytałem, że to nie jest problem, że wszystko jest okej.
Okay. No tak, dalej działają.
A to, że ci się zbiera woda w środku, to tam ojejku, tam już się nie czepiaj, tak?
No trochę nie, tak no dla mnie to żenujące tłumaczenie. Moim zdaniem to ewidentnie nawaliła sama konstrukcja i tyle, no.
No oczywiście, że tak. Znaczy, no. Na moje oko dokładnie to jest, tak jak powiedziałeś, tak? Tak jak powiedziałeś, no to jest po prostu syf tygodnia, no. To też syf ogólnie po prostu, więc wiesz...
Kolejny.
A na przykład rosyjska firma Kaviar ogłosiła, że będzie miała AirPod Max za ponad 100 tysięcy dolarów, tak, więc wiesz. I w środku wodę na przykład. Można.
Nie, no wiesz co, dla mnie, mówię, Apple albo przekombinowało z konstrukcją, albo w ogóle powinni to jakoś ogarnąć, a nie jak zwykle bagatelizować problem i uważać, że to jest coś zajebistego i w ogóle nie widzisz tym problemu. No bo ludzie nie w takich słuchawkach, wchodzi mi nie takich cenowo, tylko na przykład, nie wiem, za 100 zł nie mają takich problemów. Tego typu oczywiście.
Czy w ogóle ja mam takie ogólne przemyślenie, że dla mnie od czasu, znaczy od pewnego czasu, już nie chcę mówić od kiedy Johnny Ive odszedł z Apple w takim kontekście jakby bezpośrednim, bo wiem, że on z Apple może współpracować, ale już jakby to ująć, mam wrażenie, że design Apple, coś się z nim dzieje niedobrego, w sensie i ostatnio jakby coraz mniej... Robi to na mnie jakiego. Znaczy, zaczyna wzbudzać to we mnie uśmiech politowania, a nie. bo jakby, a nie zachwyty jakimś tam designem, bo o ile produktowo dalej trzymają wysoki level, co pokazały najnowsze chipy do komputerów chociażby, o tyle mam poczucie, że design zaczyna
nie dojeżdżać.
Nie, wiesz, tak, odjeżdżać w kosmos i po prostu aż się boję, jak będzie.
No dobra, ale w takim razie co, design iPhone'a?
Poza tym, że będzie ultra drogi, jeżeli myślę, że poznam nowe pojęcie słowa drogi w tym przypadku. Mówię o tym projekcie, to niby ma być w 2024 roku pewnie.
Nie wiem, mnie to jeszcze bardziej nie obchodzi niż wszystkie inne samochody. No,
ciebie nie obchodzi? To dopiero będzie ten jazda.
Ja oczywiście nie umieszam tego skomentować.
Ja już się nie mogę doczekać tego odcinka za kilka lat. Naprawdę. Jak to będzie? Ja ci zrobię dedykowany odcinek specjalnie tylko o tym, naprawdę, żebyś mógł sobie wylać swoje polskie frustracje.
Wiadro pomyj.
Nie dość, że Apple to jeszcze elektryk. No nie, no błagam, no. To jeszcze samochód.
Tak, nie, a propos jeszcze tego John'ego Ive'a mówisz, że odkąd odszedł. Wiesz co, ja uważam, że nawet za jego kadencji to nigdy nie było jakieś specjalnie wybitne, no bo jak patrzę na takiego iPhone'a 6, 6S, 7, no to no nie.
Tak. Dobrze, słuchaj, bo tak aż mnie to zgasiło. Myślę, że możemy pójść dalej.
No, właśnie mamy mały follow-upik do poprzedniego odcinka.
Tak. Mogliśmy to nazwać, czyżby Xiaomi lepsze? Nie do końca.
Nie sądzę.
Nie wiemy do końca, no bo no nie wiem, to ty powiedz może ładnie, wprawdzie to był ten.
Chodzi o to, że Xiaomi wyszło trochę z twarzą z tej całej sytuacji ładowarkowej i powiedziało przynajmniej na rynek chiński, że na rynek chiński będzie, ludzie, którzy będą chcieli ładowarkę, będą ją otrzymywać po prostu, jako dodatkowo, za darmo. A ci, co nie chcą, to nie.
Tylko tak, wiesz co? I to rodzi multum pytań oczywiście.
I po pierwsze, tak, czy będzie to tak samo na rynku europejskim? Pożyjemy, zobaczymy. Ja chyba obstawiam, że nie będzie.
Zobaczymy.
A poza tym, moim zdaniem, cała ekologia znowu wywaliła się na ryj w tym momencie, no bo jeżeli ktoś chce ładowarkę, musisz osobny kartonik przygotować tej ładowarki, osobne plastiki do tej, wiesz, zabezpieczające i tak dalej, więc znowu moim zdaniem...
Lewa temat... słuchawka do jednego pudełka, prawa słuchawka do prawego, dokładnie, do drugiego słuchawka.
Więc moim zdaniem, tak, wiesz, cały wątek ekologiczny wywalił się na ryj znowu w tym momencie.
Nie, jeżeli będzie sprzedawane w jednym, jakby tak, owszem, ale jeżeli by było wysyłane, chociaż rozumiesz, przyczepione jedno do, jeszcze zapakowane do, czy tak, w jednym pudełku telefon, w drugim pudełku ładowarka, to wszystko zapakowane jeszcze w trzecie pudełko, żeby to się, wiesz, żeby
to się w ogóle nie
rozleciało. Natomiast pytanie brzmi dla mnie, to co powiedziałeś, czy to będzie też na inny rynek niż rynek chiński?
Ja obstawiam, że nie.
To raz. Dwa. Czy jest, czy będzie to, nie wiem, wysyłane osobno? Dwa. Czy w ogóle będzie to wysyłane? To znaczy, czy być może będziemy musieli pójść do salonu Xiaomi? I kolejne się nasuwa pytanie, to właśnie tak, jak będzie to miało być logistycznie rozwiązane? Pytanie brzmi, ale ponieważ nie ma żadnego potwierdzenia, nie słyszałem o żadnym potwierdzeniu o rynku polskim, to w takiej sytuacji, jak to mawia klasyk, wiemy, że nic nie wiemy, tak?
Dokładnie, więc poczekamy,
więc
jak to będzie.
Więc jeszcze okaże, czy Xiaomi lepsze, czy Xiaomi nie lepsze.
Ciekawie, wiesz co, najbardziej ja tylko czekam na konferencję Samsunga, jak on to wytłumaczy.
No ja też jestem ciekaw, czy to wytłumaczy, czy po prostu powie w zestawie, chociaż z tego co wiem, S21 ma być telefon tańszym niż poprzednia generacja, z tego co tam gdzieś czytałem. Staram się nie babrać teraz w plotach. Wiem, że to już są właściwie pewniki, bo w przypadku Samsunga tak jest. Natomiast cóż.
No nie wiem, zobaczymy.
Tak swoją drogą powiem ci, że z Samsunga to ja nawet nie czekam do końca na S21. Jestem ciekaw tego pomysłu na Samsunga S20, nie wiem, czy to będzie S21 Zero, czy tam Galaxy Zero, czy jak oni to chcą nazwać. To ma być telefon z obiektywem aparatu pod ekranem. Bo jak Samsung
wiem, o co
to
ci
zrobi...
Chodzi.
Co?
Wiem, o co ci chodzi, że ten obiektyw nie będzie burzył obrazu, to będę rzucał w nich pieniędzmi. Dadzą jeszcze różne ramki z przodu, dziękuję.
No tak, i to może spowodować, że wiesz... Ramka na dole zmniejszamy, ramka na górze nie, też zmniejszamy, obiektyw pod ekran, tamen popatrzy na to i powie, no, symetryczne ramki, bo ich nie ma, więc wiesz. Więc tak, wiem, że masz, no ja może nie aż tak dużego, ale obu nam zależy na symetrii ramek. No dobrze.
Przejdźmy teraz do naszych głównejszych tematów w końcu.
Na dzisiaj pierwszy to chcemy zrobić jeszcze jedną aktualizację taką noworoczną. Mianowicie bardzo ważnym tematem w życiu każdego
geeka i człowieka teraz.
Ja tak nie lubię tego słowa geek, ono jest tak przerazane po prostu dla wyprawy.
Tak jak influencer?
Srencer. Boże, Techmaniaka niech będzie. Nie myli z fajnym kanałem na YouTube. Jest to, za jakie subskrypcje płaci.
No i tak. Właśnie, coś się zmieniło u ciebie?
No trochę, bo zacząłem płacić za Adobe.
Jednak.
Bo tutaj między innymi Audition wjeżdża do montażyku. I to droga zabawka jest. Nawet kupiona na Black Friday to droga zabawka. Dalej. Ale może się czegoś mądrego nauczyć. Subskrypcja Adobe to gruby pieniądz. Ale przynajmniej słuchaj, za siłownię nie płacę teraz, bo mi siłownia wstrzymała
płatność. A chodziłeś w ogóle?
Przestań. Ale byłem już na połowie sukcesu, bo już płaciłem. To już wiesz, połowa za mną, tak? Najważniejsze to zacząć.
No tak. Nowy rok, nowy tak ty, tak?
Tak mówią w internetach. Dokładnie tak. Więc to jedno. Ale powiem ci, że z takich rzeczy bardzo długo wahałem się w temacie menadżera haseł, bo jest Bitwarden, którego używałem dość długo. Jeszcze będę o tym robił osobny, duży temat w jednym z kolejnych odcinków, ponieważ usługa, którą sam wybrałem chyba w dobrych rzeczach roku, usługę roku, prawdopodobnie odejdzie w zapomnienie z kilku przyczyn. Nie mam jej nic do zarzucenia, ale chyba być może znajdę coś lepszego. Natomiast jeżeli tak się zdarzy, to jakby to powiedzieć, nie chcę płacić za tą funkcję, bo znalazłem tak cudowną, no to powiem, że to chodzi o KeePassa, który jest open source i darmowy i w ogóle mi się mega podoba, ma trochę więcej możliwości, ale bardzo wahałem się długo nad płaceniem za menedżera haseł. Już miałem Bitwardena kupować, czy tam Bitwarden w wersji premium, ale w końcu go nie kupiłem. Natomiast myślałem też od innymi opcjami. Są tylko menedżera haseł, niektóre są dość drogie, ale na tym się nie, więc tego nie dodaję. U mnie to jest serwisy streamingowe, Netflixów to mam teraz tyle, że już się nie mogę w nich ogarnąć. Muszę w ogóle się w nich ogarnąć, bo zrobiłem, nie pytaj się jakim cudem, ale płacę za 3 Netflixy. Prawdzie wszystkie
co? Wersje...
Będę to sprzątał. Tak wyszło. Jest okres przejściowy, że tak powiem.
Masz to polski, angielski i niebieski na różnych typach językach,
tak,
czy co?
Tak, konkrędził, można powiedzieć. Troszkę za dużo się tego. Teraz będę miał nowe abo na internet, a w nim tam jeszcze telewizja, to też tak liczę, ale w nim najważniejsze Disney Plus za darmo wjedzie.
Będziesz miał?
Tak,
na ile?
Disney Plus teraz.
Na jak długo?
Za free pierwsze 6 miesięcy, a potem...
To ja będę się do ciebie chyba uśmiechnę na jakieś 2 tygodnie, bo do czego zmierzam?
Jak ci to po VPN nie pójdzie, to jasne, że tak. No, nie ma
a to nie pójdzie im bezpośrednio pewnie u mnie. Znaczy nie, to muszę po VPN przecież.
No, być może nie nawet nie po VPN. Tak, być może pójdzie ci.
Bo wiesz, do czego zmierzam? Chodzi mi o to, że strasznie boli jedna rzecz. Jest pewien serial, nazywa się Mandalorian.
Manda co?
Drugi sezon. Pierwszy sezon obejrzałem, fantastyczny. Drugi podobno jest jeszcze bardziej fantastyczny. To są stare Gwiezdne Wojny. Tylko wiesz co, co mnie nie zmieni wpienia?
Ty mnie obraziłeś tym słowem Mandalorian?
Dlaczego?
Nie złapałeś pewnie. Bo to jest takie, znajomy do mnie ostatnio mówi, no i takie paralele. Ja mówię, czy ty mnie obrażasz?
Ale do czego zmierzam? Chodzi mi o to, że Mandalorian sezon drugi ma polskie napisy, ma polski dubbing z tego, co ludzie mówią w internecie, a nie jest dostępny Disney Plus w Polsce. Czaisz?
No a po cholera jest ten polski dubbing tam.
Nie wiem, ale rozumiesz, jest pewne spolszczenie, nawet dla tych, co chcą w jakiś sposób oglądać z dubbingiem, a nie ma tego w Polsce. Dla mnie to jest po prostu chore, rozumiesz, że ktoś zadał sobie tyle trudu, żeby był w języku polskim, który najłatwiejszy na świecie nie jest, ale w Polsce Disney Plus nie uświadczysz. No i teraz, zostają ci dwie opcje. Albo kombinować z VPN-em i płatnością przez Revoluta i modlić się, że zadziała, co kombinował Krzysiek z Galaktycznego, czyli z dwóch podcast. Albo po prostu mieć to w dupie, bo skoro usługa się wywaliła na nasz kraj i na ciebie w tym momencie i ty nie chcesz dać ich legalnie pieniędzy, zacząć szukać w necie alternatywnych źródeł i tyle.
Alternatywne źródła uwielbią to hasło.
Nie, ale wiesz co, może to zabrzmi głupio i w ogóle, ale w takim wypadku uważam, że sięgnięcie do alternatywnych źródeł nie jest wcale takim głupim pomysłem i nie jest, uważam, za jakieś chamskie piractwo i tak dalej, bo skoro usługa na ciebie wywalone, a jest dostępna w twoim języku, no to sorry.
Ja, no, mam świadomość tego, że ludzie tak oglądają i tak dalej. Natomiast nie zmienia to faktu, że faktycznie, no, raczej ja nie rozumiem w ogóle, czemu Disney Plus nie wchodzi do Polski, no. Co jest tym skomplikowanego? Raczej zakładam, że chodzi o jakieś tam prawa
autorskie, wiesz, czy coś?
Autorskie, tak, prawa licencji aktualnie i tak dalej. No, ale akurat Disney Plus do Star Warsów to chyba po prostu ma licencję, no, bo to Disney, no. Disney chyba ma prawa do Star Warsów, no to jest... Wiadomiks, to jest oczywista oczywistość, wiesz, Nat Geo i tak dalej, i tak dalej. Też czego totalnie nie rozumiem. Natomiast to, co ty mówisz z tym Mandalorianem, tak? Wiesz, ostatnio grałem w czółko ze znajomymi w Sylwestra i pytanie było o R2-D2 i ja nie wiedziałem, co to.
Więc... O mój Boże.
No ja nie jestem zielony z Gwiezdnych Wojen, w ogóle mnie nie obchodzą. Jak obejrzałem 30 minut, to było tak złe po prostu. Tak słabe. No ale zaraz się wszyscy na mnie rzucą. Przecież, dobra, nieważne.
Dobra, to kup sobie za 800 wydanie Władcy Pierścieni kolekcjonerskie 8K.
Zdecydowanie bym wolał. To zdecydowanie bym wolał. Albo wszystkie sezony Battlestar Galactica z filmami jeszcze. To jest moje, że tak powiem, space opera, które ja lubię, a nie Star Wars. Natomiast wracając, no to to, no, no faktycznie, no ale będę miał to wtedy, wiesz, możemy porozmawiać, nie?
Why not? Dokładnie.
To się u mnie jeszcze pojawi z kolejnych rzeczy, że tak powiem, które się zaktualizowały, to reszta może się nie zaktualizowała. Długo, muszę teraz powiedzieć, do 23 stycznia wygasza mi się roczny pakiet Todoist Premium. Ale on będzie kupiony. Mm-hmm. Co roku płacę też Evernote Plus i to ważne, to nie jest premium opcja i jej nie można już kupić. Bo jej nie można kupić po prostu. Evernote ją dawno wygasił, ale ja po prostu, ponieważ z niej kiedyś skorzystałem, to oni nie wyłączą tego, póki ja tego z tego nie zrezygnuję. A każdy to jest 50 zł rocznie, to daje radę. Kolejna kwestia, za którą to oczywiście tych w ogóle, wiesz, to subskrypcje wszelkie. Spotify, Tidal, u mnie jeszcze Tidal wjechał w fajnej promce. Xbox Ultimate Pass. Płacę, cierpię, płacę, ale lubię. Więc kolejny pieniądz. Kaczink. Wiadomo, tak jak powiedziałem, serwisy do muzyki, ale także cały czas jeszcze płacę za audiotekę. Jestem z niej bardzo zadowolony. Ja nie jestem fanem Storytela na przykład, czy Audible.
A to masz audiotekę w tej starej, jakby jeszcze to liczę.
Tak,
nie?
Ja mam stare punktowej wersji. No tak, to nie jest ten, tylko też. Ja mam kilka takich pakietów właśnie, które mam od dawna, za które płacę i one już podawno były pousuwane, bo były za dobre. Na przykład za fajnie działały i dlatego...
Orange i na kartę.
Dokładnie. No wiesz, jeszcze tam opłacam polski numer, tak? Więc chociażby to. To też działa. Zresztą mam, jak ktoś chce się dodzwonić, nie mam też polski numer, a co? To. Z kolejnych rzeczy, które jeszcze tutaj, wiesz, no to oczywiście dyski sieciowe i w moim przypadku jest to OneDrive cały czas, który leci i którego opłacam w opłacie rocznej, co nie? Tak wychodzi taniej. Szczególnie, że możesz go sobie tam kupić o Microsoft Office 365. Ja akurat mam teraz, jako z racji pracy, to mam możliwość kupienia go w fajnej cenie, takiej jakby dla partnerów. Do tego oczywiście płacę co miesiąc dzielnie Google Drive'a. I wiesz, ta najniższa wersja 100 giga to jest wystarczające. Chciałem, powiem ci, ostatnio zacząć używać Dropboxa do jednej kwestii synchronizacji. Chciałem go tylko do synchronizacji używać. Mam tam sporo gigabajtów, a jeszcze od N26 dostałem 25 GB na rok, ale jak zobaczyłem, jak się mocno pozmieniał Dropbox i że teraz w wersji jakiś Plus czy Basic masz tylko 3 urządzenia, które możesz synchronizować, to stwierdziłem, nope, nie dziękuję, do widzenia, walcie się na ryj, proszę bardzo. To tak jak Evernote w wersji Basic, która był taki myk, że też możesz synchronizować tylko 2 urządzenia, co dla mnie jest, to już bym się wypiął w takiej sytuacji na Evernote za taki numer i naprawdę w całości przeszedł do Notion. Płacę, słuchaj, za podcast, za hosting podcastu, ale nie nasz, tylko to jest za dobre rzeczy co miesiąc, bo hostujemy go na platformie do hostowania, bo pomijam serwery, które obsługują, bo to, za to też płacimy. Drodzy słuchacze, jakbyście się zastanawiali, to my na podcaście nie tylko nie zarabiamy, my nawet na nim dzielnie rocznie tracimy. Tak, więc literalnie musimy pomyśleć nad jakimś przyciskiem faktycznie do finansu i serwer, no bo w sumie nagrywamy to, chociaż moglibyśmy opłacić, nie wiem, cokolwiek, a nie co tylko wyrzucamy pieniądze i się zrywamy o 9 rano w środku nocy.
No tragedia, słuchaj, tragedia.
Tragedia, dokładnie.
Zwłaszcza jak się oglądało do 5 rano Upadek Królestwa.
No właśnie, szczególnie jak się Upadek Królestwa. Ale to zrobiłem dla podcastu, bo chciałem go koniecznie zrecenzować.
No tak, tak, poświęcenie recenzenckie, jak to tak zwane.
Poświęcenie, tak, tak. Ja w ogóle powiem ci, że uważam, że za dobre usługi warto płacić i kiedyś musimy porozmawiać nie tylko o usługach samych subskrypcyjnych, ale też o oprogramowaniu, ale to już szykuje taki odcinek.
Wiem, tylko wiesz co, ja mam z tym problem, że ja nienawidzę modelu subskrypcyjnego, ja wolę zapłacić raz miesięczny spokój.
Jak mogę gdzieś zapłacić one time, na przykład w przypadku menedżerów haseł, zastanawiałem się nawet NPassem w promce na one time, ale NPass okazał się w jednym miejscu trochę słaby, więc... No widzisz, tego nie zrobiłem.
Tylko mnie bardzo boli, że coraz mniej takich rzeczy jest, za które możesz zapłacić raz, a dobrze.
No tak, tak, tak. No, to masz rację. No, najgorzej, jak to się zaczyna robić w przypadku oprogramowania. No, Adobe trzepie hajs taki gruby na swoim modelu subskrypcyjnym, że nie planuje tego zmieniać w żadnym stopniu. Dobrze, że Microsoft w końcu nie potwierdził tego motywu, Microsoft, znaczy Windows as a Service, gdzie tam płacisz jako, wiesz, miesiąc w miesiąc na przykład za Windowsa, to byłoby słabe. Bardzo
nie,
słabe.
To w ogóle masakra.
No, z kolejnych takich, tak myślę sobie, niestandardowych usług, to chyba aż tam tak dużo nie ma. Todoist na pewno, no liczymy, no bo jednak co by nie powiedzieć, za niego płacę, no tyle, że w trybie rocznym, ale nie wyobrażam sobie tego póki co zmienić, już mam powyżej uszu bawienia się w zmiany toolów, które ci w miarę pasują, a Todoist mimo swoich wad, mam jedną czy dwie funkcjonalności, które nie znalazłem nigdzie indziej, wielu rzeczy mu brakuje, ale ja go po prostu bardzo lubię. Tak jak mówię, wiadomo, że najważniejsze dla mnie trzy typy serwisów to wideo, serwisy audio i oczywiście serwisy dyskowe, no bo to jest przydatna kwestia zawsze. Natomiast w dzisiejszych czasach ciężko za niektóre rzeczy po prostu nie płacić, co nie? Bo tak, no jest. Tak. Ty możesz teraz tylko powiem ci, że VPN-a opłacam z takich rzeczy, ale on jest w abonamencie 3-letnim, mam wykupione, więc po prostu tak się mi najbardziej opłacało. Tak, tak. Mam go na 3 lata wykupionego, więc to jeszcze długo, zanim sobie wygaśnie. A pozostałe to raczej ostatnio oprogramowanie, sporo kupiłem, to raczej one time payment, więc jakby to nie podlega temu.
Mnie nic się nie zmieniło. Jestem obecny na etapie aktualnie? Ściąganiu ludzi z hajsu od ludzi, którzy są w moim Spotify rodzina i Netflixie.
Właśnie muszę pościągać hajs. No.
Zaległy, no w sensie wiesz, bo za pół roku mamy płatności, nie? Mhm. W sensie dostaję za pół roku z góry i spokój. No to właśnie jest na etapie takim, ale mi się zmieniło. Dalej jest Netflix rodzina, Spotify rodzina i z tobą player na pół. Koniec moich subskrypcji, jakikolwiek.
No to bo faktycznie.
No bo ja po unikam subskrypcji jak mogę, nie? Mam absolutnie.
No jasne, bo potem się można w tym zakopać i płacić co miesiąc takie pieniądze, że to był w ogóle jakiś kosmos.
Dlatego ja to olewam i póki co, wiesz, nie potrzebuję nic do szczęścia i powiem szczerze, nawet na iPhone'a, na iOS'a nie kupiłem absolutnie żadnego płatnego programu. Zupełnie. Gdzie w Google Play'u mam tego masę, a tutaj nie.
No, ja powiem ci, że w Google Play'u też mam masę, muszę przyznać i czasami się łapię. No, czasami lubię sobie jakąś apeczkę kupić w Google Play'u, szczególnie, że większość raczej nie są za drogie produkty i wiesz, i sobie ostatnio też sprawdziłem super fajną apkę do tapet. No po prostu mega i...
Backdrops czy coś innego?
Nie, Backdropsa to mam od dawna, a ta apka, już ci mówię jak się nazywa, to się nazywa, proszę pana, Unusual Wallpapers i naprawdę są unusual. Bardzo ładne. Zajrzyjcie sobie na internet, na internety. Mogę jeszcze polecić jedną bardzo fajną apkę, szczególnie dla moderów, wszelkich ludzi, którzy lubią modyfikowanie. Apka nazywa się Bitlit. i za pomocą tej aplikacji może cię sprawdzić. Ona aktualizuje newsy na temat wszelkich, uwaga, tapet, modów, jakichś takich customization tools na Androida i masz wiadomość nie tylko o tym. Na przykład w jakim serwisie pojawiły się 3 nowe tapety, myk. Rozumiesz? I to jest w formie
streamu. No tak, tak, jasne.
Dzięki temu dowiedziałem się o jednej czy dwóch apkach. Muszę zrobić, musimy zrobić odcinek, gdzie przelecimy takie ciekawe apki z naszych telefonów. Bo powiem ci, że 5 czy 6 apek na moim Note 20 Ultra to nie są takie standardy. Takie totalnie, totalnie.
No u mnie na iPhone'ie to ciężko mi się wypowiadać, bo to iPhone.
No ty nic nie instalujesz, bo tam trzeba za wszystko płacić.
Tak.
Wracaj do tego.
Wiesz co, najbardziej mnie drażni na iPhone'ie, masz niektóre...
Kup sobie jakiegoś Androida, porozmawiajmy jak ludzie, a nie.
Wiesz co, no. Najbardziej mnie drażni, że aplikacja, która na Androidzie nie ma reklam i jest darmowa, to na iPhone'ie ma wrąbane reklamy i trzeba zapłacić jakiś hajs, żeby nie mieć tych reklam. No to po prostu tak, to mnie, tak mi to
nie
odbija.
Nie, no na Androidzie też tak jest. Zaraz masa ten... Ale mi to w ogóle nie przeszkadza, póki to są faktycznie... Na przykład tak mam z Boostem. Boost to jest klient Reddita i ja bym chciał go kupić. Ale tak bardzo nie ma, to nie ma powodu, bo on jest, ma reklamy, ale one są nieagresywne, żadne wyskakujące okienka w trakcie przeglądania. Po prostu coś, któryś retweet się, nie retweet, tylko Reddit, wiesz, Reddit pojawia się po prostu reklama na przykład w streamie, albo na dole się pojawi na chwilę pasek reklamowy i tak dalej, więc no tak to wygląda. Słuchaj, ja myślę, że możemy przejść już do... ty chciałeś jeszcze coś... Nie, już chyba nie masz.
Nie, wszystko powiedziałem.
Możemy przejść chyba do kolejnego tematu, ostatniego tematu dzisiaj. Jest to aktualizacja UI, One UI 3.0 na telefony Samsunga, która co ważne wnosi też Androida 11. I ona się, że tak powiem, rollinguje już od jakiegoś czasu. Dostał ją najpierw S20 ją dostał. Teraz poszła na Note'a. W ogóle muszę przyznać, że Samsung całkiem bogato ma tą listę urządzeń, które chcą zaktualizować, bo zaraz ma dostać Fold. Samsung S20 FE dostał. Już można go znaleźć na telefonach, słuchaj, tą aplikację.
O proszę,
znaczy, szybko. Tą aktualizację. No, szybko. Jakbyśmy popatrzyli, kiedy został wydany Android 11, to już jakiś czas temu.
No tak, co, ale to wiesz, ale taki standard.
Ale pamiętam, jak na S7 czekałem na jakieś aktualizacje, to się mocno poprawiło. I powiem ci, że zainstalowałem One UI 3.0, mimo tego, że wiedziałem, że on ma kilka wad. Bo na przykład apka, o której mówiłem, o nazwie GoodLock, świetna apka od Samsunga, która modyfikuje nasze telefony od Samsunga, od wszystkie galaktyki, takie najważniejsze, pozwala. Wiem, że nie u każdego, na starszych telefonach ona może jakby być niekompatybilna. Natomiast jest to genialna apka od Samsunga, ponieważ ona pozwala, ona jest jakby takim hubem dla modów. I tam jest 6 czy 7 modów takich dodatkowych podaplikacji od Samsunga, ale musisz, żeby móc te podaplikacje zainstalować, musisz tą bazową apkę zainstalować. To jest jakby takim, nie wiem, mostem dla tych aplikacji. No i ta aplikacja ma takie, w GoodLocku masz listę jakby właśnie innych aplikacji podano, bo z tego GoodLocka instalujesz takie moduły. Na przykład zmiana paska powiadomień na dole. Albo zmiana całego wyglądu notyfikacji, albo więcej podświetlań krawędziowych i więcej opcji modyfikacji. Takie dodatkowe, wiesz, dla ludzi, którzy lubią sobie coś zmienić w swoim,
wiem, o co chodzi,
w swojej galaktyce i tak dalej. Tylko że na przykład One UI 3.0 powoduje, że niektóre z tych modów nie działają. Przykładem jest możliwość zmiany przycisków, wyglądu przycisków nawigacyjnych, jeżeli ktoś używa przycisków nawigacyjnych, jest wyłączona. Więc ja musiałem wrócić do standardowych przycisków, ale co ważne, GoodLock na początku lutego ma dostać aktualizację na rok 2021. I wszystkie moduły, które póki co nie działają, nie ma jeszcze aż tak dużo, ale jakieś są, które nie działają aktualnie w ramach One UI 3.0, mają zacząć działać od tej aktualizacji, która przyjdzie za jakiś czas. Więc to nie działa. Dodatkowo na niektórych telefonach pojawił się, między innymi na moim, dość specyficzny bug. Nie mylić z bugami w cyberbugu, bo tamto bugi wiadomo, że mogą być naprawdę czasami problematyczne, ale pojawił się dość specyficzny bug. Mianowicie w niektórych telefonach został wyczyszczony cache, znaczy został z jakichś przyczyn, przestały pokazywać jakiekolwiek powiadomienia o tym, o socie, o używanych aplikacjach na baterii i tak dalej, i tak dalej. U mnie też ten bug wystąpił, mianowicie wchodzicie do ekranu baterii, a tam zero, nic. Widzicie tylko jedynie poziom naładowania sprzętu. To
super jedyny... bateria.
Super, tak, bateria nic nie zjada. Była tak zła, że to jest wedle zasady, że po prostu stukliśmy termometr, żeby nie było widać, jak bardzo chorzy jesteśmy.
Dokładnie.
Ale, i teraz pojawi się ale. Ten bug da się ominąć i teraz szybka instrukcja. Dla tych, kto, może nawet podłączę film w jakimś do odcinka, albo dodam do tweeta, nieważne. W sensie do tweeta już bardziej na swoim profilu. Mianowicie wystarczy w aplikacjach włączyć widok aplikacji systemowych, następnie odnaleźć dwie aplikacje. Jedną nazywa się Device Care, drugą Samsung Device Health Care, coś tam, coś tam. I w obydwu aplikacjach wyczyszczenie cache'u tych aplikacji. To powoduje, że cache, że jakby dane znowu zaczynają się zbierać od zera. No i fakt, dalej na początku możecie mieć wrażenie, że dalej te ekraniki są puste z baterią, ale już po chwili urządzenie normalnie zaczyna zbierać dane o baterii. Więc także o czasie na ekranie i tak dalej. Skoro jesteśmy przy baterii, to muszę powiedzieć to głośno. W przypadku One UI 3.0 bateria się poprawiła. I to tak około 15-20% w moich pierwszych, że tak powiem, testach.
Ponieważ, to dużo bym powiedział, bardzo
tak,
dużo.
Zaskakująco dużo, jak dla mnie. Ponieważ nagle SOD zmienił się z 4 godzin z haczykiem, no to wychodziło do 4.30, a to maksymalnie. Do 5 godzin ostatnio dojechał mi, i to dość przy mocnym użyciu, bo wprawdzie nie był w 5G, raczej nie był w 4G, 5G, ale był w ciągle go rezałem grą. Taką Games of War, no to jest taka już gra, wiesz, że ona, no to już wyraźnie było widać, że ciągnie baterię. I starczył mi na cały dzień. To był wolny dzień, więc w święta, o 9 rano wprawdzie go odłączyłem, niby dość późno, ale o godzinie 23.40 po takim mocnym używaniu, znaczy średnim, może tak powiedzmy, bo też nie ma co przesadzać, tak? Miałem 8%, więc jak na Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G z
zaskakująco
Exynosem,
nieźle.
To jest zaskakująco nieźle. Tak jak właśnie, nie powiedziałbym, że jest zaskakująco dobrze, bo też nie spuszczajmy się na tym tak realnie, ale to było naprawdę zaskakująco niezłe. Nieźle z tą baterią. Kolejne kwestie to aparat, chciałem o tym powiedzieć, ponieważ ja sam akurat takich doświadczeń nie mam. To znaczy ja widzę zmianę, mianowicie lepiej ostrzy. To widzę od razu. Natomiast widziałem zdjęcia na Reddicie. Koleś wrzucał porównanie, słuchaj, zdjęć księżyca. Nie mówię, to nie telefon Huawei, więc nie ma niestety naklejanego tego księżyca. Zdjęć księżyca i wyraźnie są dużo lepsze przy 50-krotnym powiększeniu, bo jest dużo lepsza chyba stabilizacja albo ostrzenie, nie wiem, co tam spowodowało, ale księżyc jest dużo ostrzejszy. I widać odczuwalnie, że zdjęcia w Note 20 Ultra po prostu są zwyczajnie lepsze w One UI 3.0. Jest to dla mnie wystarczający powód obok baterii, aby zrobić aktualizację niezależnie od tych rzeczy, które ewentualnie są zabagowane, czy chociaż nie ma tego dużo. Naprawdę jestem zaskoczony. To jest bardzo stabilna aktualizacja, która tylko rozwija tą nakładkę w bardzo dojrzały sposób. No właśnie, troszkę o funkcjach i wyglądzie. Jeżeli chodzi o wygląd, to zmieniły się w ogóle powiadomienia. Na przykład wcześniej, jak rozciągnąłeś powiadomienie, to tło pod spodem było takie jakby jasne, teraz jest po prostu zblurowane, ale wyraźne, jakby półprzezroczyste. Czy się to komuś podoba, czy nie, to kwestia gustu. Natomiast wygląd sam powiadomień się też troszkę zmienił. Mi to ani mi to ziębi, ani grzeje, powiem ci szczerze. Natomiast dla mnie największą osobiście zmianą, jakoś nie wiem, nie mogłem tego ustawić porządnie, a teraz kiedy on jest w trybie ekranu blokady, ale już włączonym ekranem, a nie w trybie Always on Display, to natywnie zegar jest wycentrowany. I to jest takie pikselowe bardziej duże dla mnie. Ale ja, ponieważ używam nowy launchera I także używam właśnie z tego Goodlocka, apki, która zmienia też inne elementy, na przykład wskazywanie baterii i tak dalej, i tak dalej. Nie widzę tak wielu zmian, ale wiem o tym, że przykład, podam ci przykład, ten indicator tego, ten taki wskaźnik baterii do tej pory, jak wciskałeś z prawej strony przycisk baterii, to bateria w standardowym One UI 2.5 bez żadnych modów od Goodlock pokazywała się jakby, jak była złączona z górnym paskiem ekranu, czyli tak jakby poziomo się pokazywał ten pasek baterii. A w Androidzie zawsze było pionowo. Przy samym tym logiczne. No tak. Tam, gdzie wciskasz mniej więcej. I teraz faktycznie w One UI 3.0 pojawił się nowy, taki ładny pasek z prawej strony, w tym naturalnym miejscu chociażby. No, ja i tak używałem modów, więc tam miałem zawsze, tak? Co się jeszcze pojawiło, jeżeli chodzi o wizual? Czekaj. A, nowa ikonka, znaczy nowa animacja odblokowywania palcem. Wow. W ogóle... mówiłem o baterii. Cały panel zarządzania baterią został rozwinięty i to jest funkcjonalna zmiana, nie tylko wyglądowa. Mianowicie do tej pory, jak mierzyłeś SOT w urządzeniach Galaxy, to najczęściej on ci podawał od północy do północy.
iPhone'owo.
Tak, a teraz podaje ci dwie wartości. Od ostatniego pełnego naładowania oraz drugi ekran, dodali jakby opcję, że możesz, ja tego, jeżeli drodzy użytkownicy, jeżeli wiedzieliście wcześniej w swojej Galaxy, że była taka opcja, ja nie widziałem takiej opcji, nie słyszałem o niej, tak czy owak teraz możesz sprawdzić na pewno na dwa sposoby, od pełnego ostatniego naładowania, co jest dla mnie ważniejszą wartością, nie powiem, oraz dobowo, tak jak powiedziałeś.
I to generalnie to dobowo oni wprowadzili w, nie wiem, w Androidzie 9 chyba, tego co pamiętam, tak mi się wydaje. Więc no, to było jakieś głupie widzimisię, ale wiem, że ludzie strasznie masakrycznie na to narzekali. Bo to jest nienaturalne dla Androida, no.
Jak, tak jak to teraz działa, to dla mnie jest to super. Znaczy w sensie jak już działa, heheszki. Natomiast generalnie właśnie o to mi chodziło. Teraz widzę dwie wartości. W sensie masz dwa ekrany osobne do tego. Tak, możesz sobie to zweryfikować. I to jest naprawdę gites. Ja co do tego nie mam żadnego problemu. Masz statystykę 7 dni, gdzie masz właśnie podgląd dobowy i masz statystykę czasu bezpośredniego, od razu z prediction tym, jak długo on to, jak będzie realnie działać i tak dalej, wiesz, jakby o której godzinie i takie tam pierdy. Natomiast to muszę oddać. Ja osobiście zauważyłem jeszcze jedną zmianę, nikt na nie, ale podejrzewam, że to jednak nie wiem, może to sugestia. Dla mnie teraz telefon lepiej brzmi na słuchawkach. Nie wiem, tak po prostu sobie sprawdziłem i mi jest teraz, no po prostu lepiej mi działa. I takich, ja w przypadku nowego launchera aż tak dużo rzeczy nie widzę, ale wiem także o tym, że dla ludzi, którzy używali natywnego tego jakby launchera od Samsunga, można ustawić sobie teraz gest, że podwójne tapnięcie w ekran przy włączonym ekranie wyłącza ekran. Blokuje urządzenie. Spoko. No w nowej można to było ustawić od zawsze. To nie jest akurat w moim przypadku żadna nowość, ale wiem, że ona się pojawiła. Poczytałem troszkę recenzji samego One UI 3.0 i wiem, że po prostu te zmiany weszły. Jeżeli chodzi o jakieś inne zmiany, to faktycznie są one po prostu wzorowaniem Androida 11 na wielu polach, jednakowoż oczywiście na Samsungową modłę, na przykład ustawienia zostały ładnie poukładane i zreikonizowane, w sensie to wszystko tam jest teraz czytelniejsze i troszkę mniejsze, co akurat mi bardzo pasuje. No ale to już trzeba byłoby zobaczyć różnice, to są tylko, wiesz, kwestia taka przyjemnościowa. Pojawiły się ciekawostki jeszcze na w dialerze domyślnym, mianowicie możesz sobie ustawić nie tylko to, jak ktoś wygląda, jak do ciebie dzwoni, wiesz, że pojawia się zdjęcie, ale na przykład pozycję tego, gdzie na przykład, jak można powiedzieć, że layout, wygląd tego typu elementów. W domyślnej aplikacji od galerii od Samsunga, bo oni jak aktualizują to hurtem od razu z tymi wszystkimi swoimi aplikacjami, pojawił się funkcja kosza na śmieci. Wspaniale. Okay. Wspaniała sprawa. To kolejna rzecz taka, która się pojawiła. Słuchaj, ja ci powiem szczerze, tuż nie, to takie sobie myślę, że z najważniejszych rzeczy wymieniłem. Dla mnie na pewno ma znaczenie ta bateria, która odczuwalnie widzę różnicę. Ma aparat znaczenie. I ma znaczenie na pewno ten panel baterii. I ogólnie takie mam poczucie, taki, ta aktualizacja wnosi takie, nie wiem jak to nazwać, powiew świeżości, w sensie ta ja naprawdę lubię One UI i w ogóle mocno się z Note'em polubiliśmy. Przyznam ci się szczerze, że już nie czuję, że jest za duże. To po prostu biorę piksele i wydaje mi się za mały. Natomiast generalnie nie mam w ogóle problemu z jego używaniem i przyznam szczerze, że spadł mi już dwa razy.
Etui był.
Oczywiście w tym case silikonowym lata.
A skórzane kupujesz?
Skórzane kupię pewnie, ale nie jest to dla mnie. Kupon, który mam, bo jak kupujecie ten telefon, ważne, jak kupowalibyście Note'a, to warto zarejestrować się w Samsung Members, bo tam dostaniecie też, jak poszukacie, znajdziecie kupon na 30% na akcesoria w sklepie Samsunga.
Ale pytanie, czy to tylko na Niemczech działa, czy w Polsce też?
A to nie wiem, powiem ci szczerze.
No właśnie, bo Samsung z tego co wiem jest bardzo regionalny. Zupełnie inne są oferty przy sprzedaży w Polsce, a zupełnie inne, wiesz, na krajach zachodu.
Okej. Jest to w ogóle, powiem ci tak krótko, bo przenosiłem numer, słuchaj, w ramach niemieckiej procedury i powiem ci szczerze, że jest to, nie wiem jak to teraz wygląda w Polsce, ale byłem mega zachwycony tym, jak to wyglądało w Niemczech. Mianowicie zrobiłem wszystko online o drugiej w nocy na telefon, na dwóch telefonach. Przepraszam, na Note, na jednym, bo miałem, to jest dual SIM, więc obydwie karty miałem wrzucone w ten telefon, bo musiałeś się u starego opka najpierw tam, wiesz, no oni ci wysłali taki kod dostępowy, ten kod musisz wprowadzić na odpowiedniej stronie, potem jeszcze jakiś tam kod, jakiś PIN specjalny i tak dalej, i tak dalej. Ale cała operacja, no może nie jest to taka, nie wiem, że babcia Jadzia jest w stanie to zrobić, ale w sensie, ale robisz całość online, wpisując jakieś tam dane odpowiednie i tak dalej. I zrobiłem to w 8 minut. Owszem, numer się przenosi, to nie jest procedura w 5 minut. Teraz ja muszę jakby 8 dni zajmuje, do 8 dni fizyczne przeniesienie numeru, rozumiesz? Natomiast sama procedura online, w Niemczech to w ogóle kosztuje, bo to kosztuje, operator pobiera opłatę, ten, który cię puszcza, za puszczenie numeru bierze chyba 6 euro, jakoś tak. Nie jest to jakaś kwota, którą bym nie przeżył. Natomiast powiem ci szczerze, takie ogólne, jestem, nie wierzę, ale jestem mega zadowolony z tego telefonu i w ogóle Android Authority wybrał ostatnio telefon roku i o ile ich telefon wybrali, ale telefon roku wybrany przez redaktorów, ale też przez użytkowników, rozumiesz, w ankietach, po prostu internetowych i o ile bodajże wygrał, jeżeli jako telefon ekspertów Android Authority, chyba Samsung Galaxy S20 FE, który widzę, że naprawdę wielu takich, bardzo wielu ludzi mówi, to jest świetny telefon, bo to rozumiesz, Samsung rozbił bank tym telefonem. No
bo tam cena jest normalna po prostu.
Bo cena versus jakość,
dopasowana do tego, co oferuje. Tak?
O tyle w kategorii telefon roku użytkowników wygrał Note 20 Ultra.
A pamiętaj, że na Snapdragonie u nich jest, więc to jest zupełnie co innego.
Oczywiście, tak. No ale Android Authority głosowali ludzie z całego świata, bo to akurat wybrali ludzie.
No tak, tak.
Jak chłopaków nie płaczą, to sprawdź, którzy ludzie i porozmawiaj z nimi po swojemu. natomiast generalnie ja ci powiem, że po dłuższym takim czasie mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że Note 20 Ultra to naprawdę świetny, fajny telefon. Jeżeli pogodzisz się z tego wielkością i z tym, że bateria cię nie rozwali nigdy, ale ja też się na niej nie zawiodłem jakoś specjalnie. Jakby to nie jest tak, że ona leci w oczach i wiesz, i znaczy mi nie leciała, no nie wiem, wiem, że przy aparacie fotograficznym to się zdarza, natomiast w takim normalnym użytkowaniu to jest telefon na cały dzień, jeżeli faktycznie go nie ciśniesz. Jak go ciśniesz, to jasne, że się rozładuje wcześniej. To nie będę ukrywał, tak? Natomiast to go, ale jak go się podładujesz chwilę, tych ładowarek Samsunga tu w domu mam tyle, że wiesz, inna rzecz w okresie pandemicznym to nawet trudno za bardzo go, nie mam, rozumiesz, rzadko kiedy jestem dalej niż 4 metry od akumulatora, tak? Więc wiesz, więc jakby w tym kontekście 4 metry od baterii, a ekran jak mnie zachwycał, tak mnie zachwyca, powiem ci szczerze. I to jest naprawdę, ja jestem tak miło jakby nim zaskoczony. Mam wrażenie, że Samsung mocno dojrzał, o tak, telefon. Bo jeszcze na poziomie z siódemki, jak dostawałem tego problem, wiesz, z problem na przykład ze słuchawkami Jaybirda, tak, że to się nie chciało dobrze parować, że coś się tam, tu się nic takiego nie dzieje, żadnych, co mi się podoba, tu nie ma takich problemów. To też, mam wrażenie, że to taka trochę ewolucja godna Windowsa, że kiedyś Windows był postrzegany jako no, sam zabagowane oprogramowanie, tak?
Dalej przez niektórych przecież jest tak postrzegane.
Co? No nie rozumiem dalej. Tego. Ja nie kojarzę, żeby mi się blue screen zrobił, mi się ciągle frizował komputer, ale dlatego, że aplikacja od NZXT była syfiarska, tak? Jak ją zacząłem stopować. A w ogóle powiem ci, że po ostatniej becie tej apki przestała się sypać, co bardzo mnie cieszy. Przestał mi się w końcu telefon, komputer sypać. Swoją drogą to zabawne, że nagrywamy teraz, ty nagrywasz na iPadzie dzisiaj, który ma 2 giga RAMu, a mój komputer ma 32 razy więcej RAMu niż ten i...
Nie, no, nagrywam na iPhone'a w trybie samolotowym, bo przecież iPhone ma tą debilną przypadłość, że jak ktoś do ciebie napisze albo zadzwoni, to się nagrywa, nie przerywa.
To się nagrywa, nie przerywa,
tak. A na iPadzie z tobą rozmawiam po prostu. A z czego jeszcze z trzeciego telefonu, w sensie z drugiego telefonu robię sobie router.
No, swoją drogą, tu właśnie sobie pomyślałem, drodzy słuchacze, przepraszamy, że obiecaliśmy, że będzie krótkie odcinek, a wyszło jak zwykle.
No już dobra, godzina. Słuchaj. O kurde, faktycznie.
No właśnie widzę. Dobrze, no to ja tyle o tym. Generalnie, jeżeli byście szukali telefonu i macie na to pieniądze, żeby kupić One i chcecie Note'a, to na pewno nie pożałujecie, jeżeli kupicie ze Snapdragonem, natomiast jeżeli kupicie bez Snapdragona, to trzeba się dobrze zastanowić. Ale ja nie powiem, że to jest zły telefon. Nie powiem, że to jest ultra dobre. Uważam, że jest naprawdę fajny, tylko że to jest typowa skakanka. Bateria jest naprawdę akceptowalna ostatecznie. Tak bym ją nazwał. Reszta super. A po One UI 3.0 lata bardzo przyjemnie. Bardzo przyjazny.
Nie wiem, ja powiem
tak.
Czy
macie w ogóle pytania jakieś, tylko powiem o One UI 3.0. Chcecie coś, żebym wam sprawdził jakieś zmiany i tak dalej? Dawajcie znać, nie ma problemu.
Ja powiem ci tak, ja sobie czekam na S21 i wtedy będę decydował, co robię.
No.
I przede wszystkim...
Wiesz, co musiał... z iPhone'em najpierw zrobić? Wipe za okno.
Tak. Ja tylko będę musiał jeszcze zobaczyć ten. Finanse, nie? Finanse, jak pozwolą.
Premiera już zaraz. No wiesz, na iPhone'ie zawsze można odbić pieniądze.
No wiem, wiem.
To jest największa zaleta. W ogóle to jest największa zaleta iPhone'ów. Że sprzedaż po roku, a dalej jeszcze znajdzie się ktoś...
Bezproblemowy kupiec, który wywali o wiele więcej niż Samsunga.
Absolutnie niepotrzebne pieniądze, naprawdę. Nawet jakbym, powiem ci, właśnie weszła promka, która Pixela 4a zrzuca do ceny 299 euro.
Za ten telefon tak cena absolutnie fenomenalna.
Za Pixela 4a, który jest naprawdę fenomenalnym.
Czekaj, to ci wychodzi jakieś z shipem do Polski jakieś 1400 zł?
Tak, tak. Wiem, że jest jakiś problem, o mailbox EDN nie wysyłają, a ja powiem szczerze, tylko już pomogłem. Kto miał kupić, ten kupił. Już wystarczy.
Dobra, kończmy.
Tak, kończmy. Drodzy słuchacze, słyszymy się w kolejnym odcinku Shufflecast. No, więc tyle. Za tydzień, a już niedługo premiera, sam super. Lexus 21, tak sam drogi. Do usłyszenia, do zobaczenia, na razie trzymajcie się, cześć.
Siema.